Zakorkowani. Korea od zaplecza.
Oh, dzień dobry, Aniu, w ten niedzielny poranek.
Dzień dobry.
To już nasza 13. audycja.
Pechowa?
No właśnie, ciekawe czy pechowa. Może coś nam nie wyjdzie, może będziemy się dzisiaj wyjątkowo bardzo jąkać. Dzisiejsza nasza audycja będzie o rodzinie.
Tak.
I to będzie taka audycja dosyć, wydaje mi się, ciekawa, bo przedstawimy zarówno tą wizję rodziny koreańskiej, taką stricte formalną, taką w sensie, jaką Koreańczycy...
Taka, jak ona powinna być, czyli od strony takiej teoretycznej, tak, od strony filozofii Konfucjusza i tak dalej, i opowiemy o tym, jak to się ma w praktyce.
Tak, i będziemy właśnie jakby starać się kontrastować to wszystko tą praktyką. No i zaczynając, Koreańczycy generalnie są bardzo dumni ze swoich związków rodzinnych, ze swoich silnych połączeń krwi. No i chyba uważają, że taki szacunek w rodzinie i szacunek wobec osób starszych jest najważniejszą wartością nie tylko w rodzinie, ale i w społeczeństwie, bo to starsze pokolenie zawsze udziela rad młodszemu pokoleniu. To młodsze pokolenie respektuje te rady, respektuje starsze pokolenie. Koreańskie rodziny w pewien sposób można by nazwać takimi mikrospołeczeństwami, które rządzą się własnymi prawami. To są takie jakby zamknięte grupy, które działają według określonych zasad. I ludzie uważają tutaj, że to rodzina właśnie jest w największym stopniu odpowiedzialna za edukację młodszego pokolenia. Czyli to, jak to dziecko będzie się w społeczeństwie zachowywało, będzie w dużym stopniu zależało od rodziny.
Czyli od razu jest taka ogromna presja na rodzinie z tego powodu, prawda? Że jednak ta rodzina ma bardzo dużą odpowiedzialność wobec społeczeństwa, żeby wychować dziecko na wartościowego, jak się mówi,
człowieka,
tak? Kogoś, kto po prostu przysporzy jakiejś wartości dodanej dla społeczeństwa.
Tak, tak, i dokładnie. No i ta presja też powoduje to, że rodziny też się skupiają na to, żeby dzieci nie tylko były odpowiednio przygotowane do życia w społeczeństwie, ale żeby były jak najlepszymi jednostkami w całym społeczeństwie.
Tak.
No jednak wszystko to się zmienia troszeczkę, bo niby ta rodzina jest idealna i według zasad się wszystko odbywa, natomiast ten indywidualizm, który tutaj wdziera się drzwiami i oknami, Korea staje się coraz bardziej międzynarodowa, otwiera się na nowe koncepcje życia człowieka.
No szczególnie te koncepcje zachodnie.
Tak,
prawda?
Zachodnie. Więc no i niestety doprowadza to do szarpania więzów rodzinnych i dzieją się tutaj coraz mniej fajne rzeczy. No i tak jak powiedziałem wcześniej, w dzisiejszej audycji przybliżymy to wszystko o koreańskich więziach rodzinnych i ich istocie tutaj w tutejszym społeczeństwie.
Tak.
No i zaczynając jeszcze, jakby tą podstawową zasadą, która tutaj rządzi, to nie tylko w rodzinie, ale wszystkim, o czym mówiliśmy już wcześniej, no to jest ten jak zmora chodzący za wszystkim Konfucjusz. I to on tutaj nadał kształt największej ilości rzeczy w Korei. I kiedyś on powiedział, że państwo może dobrze prosperować tylko wtedy, gdy rodzina żyje w miłości i harmonii.
Tak, Konfucjusz na pewno przysporzył tutaj dużo kłopotów, jeżeli chodzi właśnie o te więzy między ludźmi, nie tylko rodzinne. Z tym, że tutaj trzeba od razu zwrócić uwagę na to, że ten konfucjanizm koreański jest zupełnie inny od tego chińskiego. Ostatnio oglądałam właśnie taką mapę porównania, jaka jest dysproporcja pomiędzy równością mężczyzn a kobiet. Na przykład w Chinach jest o wiele lepiej, a w Korei Korea jest na poziomie Afryki. Także ten konfucjanizm koreański, on został po prostu w pewien sposób jakby przeinaczony trochę po to, żeby oczywiście odpowiadać interesom pewnej grupy ludzi, tak? Więc ten konfucjanizm, trzeba pamiętać, że jest bardzo, bardzo specyficzny. Tak jak mówiłeś wcześniej, relacje między ludźmi, też te rodzinne właśnie, są ściśle uwarunkowane filozofią i naukami właśnie Konfucjusza. Tutaj podam kilka reguł. Po pierwsze, władca kieruje poddanym, czyli całe społeczeństwo musi słuchać się swojego władcy, prezydenta, wcześniej króla. Ojciec kieruje synem, mąż kieruje żoną, I teraz tak, kobieta przed ślubem musi być posłuszna swojemu ojcu, kobieta po ślubie musi być posłuszna swojemu mężowi, a jeżeli mąż umiera, to wtedy musi być posłuszna swojemu najstarszemu synowi.
I to brzmi troszeczkę strasznie z naszego punktu widzenia.
Tak, z mojego punktu widzenia szczególnie.
No, więc komu musiałabyś być posłuszna, gdyby twój mąż, nie daj Boże...
No właśnie, nie wiem, chyba już nikomu w takim razie, bo
możesz być mi posłuszna.
No tak. Jestem starsza od ciebie, chciałam zauważyć.
No wiem, no ale...
Mielibyśmy zagwozdkę wtedy,
ale
tak?
Bo, nie, no bo mogę być w roli twojego najstarszego syna.
No, ale nie jesteś, brak więzów krwi.
No tak. No. Chyba, żebyśmy zrobili sobie transfuzję.
No, no dobra, już nie wymyślaj.
No tak, no i to wszystko powoduje to, że jakby każda jednostka jest nieodłączną częścią rodziny. Czyli, że Koreańczyk czy Koreanka nie myśli o sobie jako o kimś, kto sam w tym społeczeństwie istnieje, tylko jest nieodłącznym członkiem rodziny, czyli jakiejś wspólnoty, całości, która, że wszystko to, co ta dana osoba robi, wpływa na to, co co się dzieje z jego rodziną, wpływa na to, co rodzina o nim, o tej jednostce sądzi, czy nawet całe społeczeństwo.
Tak, czyli nie ma takiego podejścia indywidualnego, że tak jak u nas, że na przykład moje własne decyzje dotyczą tylko mnie. W Korei jest to bardziej takie grupowe myślenie, że każdą decyzję, którą podejmuje człowiek, ta decyzja wpływa nie tylko na niego bezpośrednio, ale też na całą rodzinę. Czyli właśnie dlatego te małżeństwa muszą być odpowiednio dobierane, tak, żeby rodzina, cała rodzina się zgadzała, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w Korei istnieje taki bardzo silny właśnie kolektywizm, potrzeba jakiejś przynależności do kręgu i właśnie najsilniejszym kręgiem jest właśnie rodzina, między innymi z tego powodu, że jej członkowie są związani tą samą krwią. To jest bardzo, bardzo ważny koncept w Korei, właśnie te więzy krwi. Stąd też dla przykładu tak ciężko w Korei jest z adopcją dzieci. Nawet jeżeli rodzina nie może po prostu począć swojego dziecka, to kobiety przychodzą naprawdę jakieś ogromne po prostu traumy, chodzą na jakieś terapie hormonalne, bardzo dużo prób in vitro i tak dalej. I naprawdę adopcja to już jest jakiś naprawdę najbardziej ostateczny, jak to się mówi, ostateczny jakby
rozwiązanie,
krok, rozwiązanie.
Znaczy, ale jeszcze, bo to jest też nie jest związane z tym, że adopcja tutaj jest trudna w sensie procesu. Tylko,
tak, jest bardzo łatwa.
Tak, tylko że jakby problem jest w tym, że ta adopcja właśnie o podejście ludzi, tak?
Tak,
czyli ludzie, że nie ma tych więzów krwi.
Tak, ludzie nie wierzą innej krwi. Jeżeli tak. To jest własna krew, to wtedy oczywiście wiedzą, kim ten człowiek jest. Natomiast wzięcie kogoś z ulicy, powiedzmy, tak, z ulicy, nie wiadomo, jaki jest
background,
pochodzenie tej osoby i tak dalej, nie wiadomo nic, więc to jest takie naprawdę jakby niedopuszczalne generalnie.
Mhm. Dokładnie. Także tak to wygląda. No i jak to potem w tej rodzinie już wygląda, gdy już są te dzieci, nie trzeba ich adoptować, ale mamy swoje dzieci. Na ogół to jest tak, że te dzieci mieszkają z rodziną aż do momentu wyjścia za mąż czy ożenienia się.
Tak. No to jest podyktowane generalnie takimi czynnikami praktycznymi, tak? Już tu chyba wcześniej kiedyś też wspominaliśmy o tym w naszej audycji, że wiadomo, że wynajęcie mieszkania jest bardzo drogie i tak dalej, więc generalnie dzieciaki zostają do wieku 30 paru lat, tak, mieszkają tak. Z rodzicami i dopiero chodzą normalnie do pracy, zbierają sobie pieniążki na późniejsze życie z drugą połówką. Natomiast ja też zauważam taki trend, że nawet po ślubie te dzieci żyją z rodzicami osobno. Ja mam na przykład taką koleżankę w pracy, która wyszła za mąż dosyć szybko w ogóle i ona już nawet nie myślała o tym, żeby przeprowadzić się do własnego mieszkania z mężem. Po prostu z tego względu, że ona mieszkała ze swoimi rodzicami, a jej rodzice mieszkają blisko pracy, stwierdziła, że to będzie o wiele wygodniejsze dla niej, żeby dojeżdżać ze swojego własnego domu. I tak samo po stronie męża, że on mieszka jakby na południu Seulu, my pracujemy na północy, on ma tam swoją pracę, więc lepiej byłoby dla niego, żeby mieszkał tam ze swoimi rodzicami i po prostu dojeżdżał tam do swojej pracy. Urządzili sobie swoje życie tak, że ona po prostu, jej teściowie mają duże mieszkanie, więc tam został wydzielony dla tej pary specjalny pokój, nawet z salonem, z osobną łazienką. Ona tam przyniosła swoją kanapę, jakąś odzież, toaletkę i po prostu w piątek ona pakuje się u siebie w domu, przyjeżdża z takim plecaczkiem do pracy i po pracy na weekend jedzie do swoich teściów po to, żeby spędzić czas ze swoim mężem. W niedzielę wraca z powrotem.
To jest w ogóle straszne. Znaczy, ja jako osoba, która wierzy w taką miłość romantyczną jeżeli jest się parą, to jakby w planowanie wspólnego życia razem, jakieś plany, marzenia, mieszkanie razem, wspólne urządzanie mieszkania. A tutaj okazuje się, że Koreańczycy no, podchodzą do tego na tyle praktycznie i tak
analitycznie,
tak zupełnie chłodno, że wydaje mi się, że w wielu kulturach europejskich, czy nawet u nas w Polsce, to jest nie do pomyślenia, żeby no gdzie jeszcze w Polsce, gdzie zwykle jest obraz teściów jako takich wrogów też, no to...
Dokładnie, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ona teraz jest w ogóle w ciąży, żeby było jeszcze śmieszniej. Też po prostu
wzięli ślub
bardzo szybko właśnie zaszli w ciążę. I ona po prostu teraz ma w siódmym miesiącu ciąży, także to dosyć widoczna ciąża. I ona też jakby sama sobie radzi z tą ciążą, pomaga jej mama. Natomiast mąż jakby w ogóle nie uczestniczy w tym procesie, USG, oglądanie tego dziecka, prawda, dotykanie brzucha, no takie rzeczy, które u nas wydają się takie bardzo oczywiste, tak? Nie ma czegoś takiego zupełnie.
No właśnie, to jest... niesamowite. No i kolejna rzecz to jest taka, że pomimo takiego też analitycznego pragmatycznego właśnie takiego podejścia do życia, no to mimo wszystko ta rodzina zawsze może na siebie liczyć. No to jakby jeżeli ktoś jest członkiem danej rodziny, to zawsze może liczyć na innych członków. Że w rodzinie zawsze ludzie sobie pomagają niezależnie od tego, jaki jest tego ostateczny rozrachunek.
Chodzi o te więzy krwi, tak? To nie tak. Chodzi właśnie o jakąś tam prawdziwą, tak, może to tak zabrzmi trochę surowo, ale w mojej ocenie jest tak, że po prostu tak się wymaga, takie są wymogi wobec tej rodziny, że jeżeli jesteś już powiązany więzami krwi, to już trzeba drugiej osobie pomagać.
Tak, ale to też chyba związane z tym, co powiedzieliśmy dosłownie przed chwilą, że to, jak dany członek rodziny, powiedzmy, żyje, to też wpływa na cały obraz rodziny, czyli powiedzmy, komuś się nie powodzi, czy gdzieś tam mu się w życiu powinęła noga, no to może wpłynąć, że no, on jest z naszej rodziny, jest jakiś nieudacznik, więc można mu pomóc, żeby jakby podratować ten cały wizerunek. No i właśnie też mogę taki przykład podać właśnie mojego znajomego, który postanowił jako w młodym wieku, 24 lata, postanowił, że założy z kolegami własny biznes. I rzeczywiście miał jakiś ten pomysł i w ogóle jeszcze to cały czas jest, to już trwa ponad rok, tworzenie tego całego biznesu. I on wziął w jakichś programach rządowych udział, gdzie tam było jakieś dofinansowanie, to oczywiście jest na jakichś korzystnych warunkach, natomiast no to trzeba potem zwrócić, jeżeli się ten biznes nie utrzyma chyba tam przez rok czy przez dwa lata. Ale on ma świadomość tego, chociaż jego ojciec jest przeciwko temu i od początku był przeciwko temu, cały czas był przeciwko, to on jest przekonany, jak kiedy z nim na ten temat rozmawiałem, że on wie, że nawet jeżeli jego ojciec teraz po prostu jest przeciwko, mu zakazuje i on jakby w pewien sposób robi to przeciwko woli ojca, natomiast on jest pewien, że gdyby mu się noga powinęła, gdyby nie udało mu się tego biznesu jakby sukcesem rozwinąć na tyle, żeby spłacić tę pomoc finansową, to jego ojciec to spłaci. Mhm. Tak. I chociażby to wpłynęło negatywnie na powiedzmy jakiś tam, bo jego ojciec też ma biznes, nawet jeżeli ojciec gdzieś tam musiał wziąć jakąś pożyczkę czy coś, to wie, on jest na tyle świadomy tego, że może liczyć na rodzinę, Że jakby nie boi się tego, że coś się stanie.
Właśnie ten koncept zachowania twarzy, tak? Nie tylko swojej twarzy, ale też twarzy swojej rodziny jest bardzo silny obecnie. Wiesz co, ale też tak mi się właśnie przypomniało, w ostatni piątek miałam okazję jeść obiad z takim panem 70-letnim, taki emerytowany admirał marynarki wojennej w ogóle. I on mi opowiedział mi bardzo ciekawą rzecz, że kiedyś to podejście było właśnie bardziej takie indywidualne, to znaczy młoda para, kiedy wchodziła w związek małżeński, to faktycznie musiała sama wszystkiego się dorobić. To nie było tak jak teraz, że rodzice zapewniali ten depozyt ogromny na wynajem mieszkania, czy kupowali nawet mieszkanie, czy nie wiem, czy lodówkę, telewizor, cokolwiek. Wcześniej było tak, prawdopodobnie było to związane z sytuacją ekonomiczną kraju, tak? Społeczeństwo nie było tak bogate, ale on mówił, że po prostu sami musieli sobie kupić najpierw małą lodówkę, za 2 lata dużą lodówkę, wszystko musieli sobie po prostu sami jakoś tam planować. Także też nie było takiego oparcia, takiego czegoś, że na pewno rodzina mi pomoże. Wcześniej było to trochę bardziej takie surowe jednak, z tego co on opowiadał. Mhm.
Czyli to też jakby cały czas ewoluuje?
Tak, tak. Wydaje mi się, że właśnie ten taki dobrobyt i to, że ludzie mają pieniądze, to spowodował, że teraz to młodsze pokolenie jakby o wiele więcej oczekuje od rodziców.
Tak. I samemu jakby coraz mniej też chce robić, czyli
tak,
jakby
tak,
opiera się na rodzicach.
Tak, i to właśnie był punkt tego pana, z którym rozmawiałam, że teraz po prostu ludzie, którzy mają 20 parę lat, koło 30, to są ciągle dzieciaki. On już w tym wieku był dorosłym mężczyzną, który planował przyszłość swojej rodziny, który wiedział mniej więcej ile ma zarobić, do kiedy i tak dalej. Miał jakiś tam plan życiowy. Natomiast obecnie dzieciaki po prostu wymaga się od nich tylko jednego, żeby się uczyły.
No tak, i to też jest związane z tym, że jakby kiedyś na pewno te małżeństwa były zawierane dużo szybciej, kiedy ci mężczyźni i kobiety, gdzie kobiety to w ogóle miały pewnie, były nastolatkami, mhm. a mężczyźni mieli powiedzmy 22, 3 do 5 lat, mhm. i wtedy oni już się stawali takimi prawdziwymi mężczyznami, prawdziwymi kobietami, które musiały rodziny tworzyć, a teraz to się tak odbywa, że no, te dzieci mieszkają do 30 paru lat w domu, więc cały czas są jakby, no tak mentalnie myślę, wydaje gdzieś na poniekąd są nastolatkami,
tak.
bo są cały czas utrzymywani, pieszczeni przez rodziców.
Tak. I to samo dzieje się właśnie z ich własnymi dziećmi, no bo teraz jest tak, że kobiety również chcą pracować, tak? Mężczyźni również pracują, więc tak naprawdę dzieci są też zostawiane z dziadkami.
Tak.
Ja znam na przykład, tutaj podam kolejny przypadek z mojej własnej firmy. Dziewczyna wróciła po urodzeniu dziecka 5 miesięcy po urlopie macierzyńskim i ona w tym momencie widuje dziecko tylko w weekendy. To jest tak, że dziecko w niedzielę wieczorem odwozi do swojej mamy, zostawia to dziecko na cały tydzień i w piątek razem z mężem jadą do tej mamy, z powrotem wracają do swojego mieszkania i po prostu wychowują dziecko przez sobotę i połowę niedzieli.
No to jest w ogóle taki hardcore. U mnie też jest jedna dziewczyna w pracy, która wróciła chyba też po jakichś 6 czy 7 miesiącach od urodzenia, wróciła do pracy. No ona co prawda nie zostawiała u rodziców czy tam u teściów dziecka, ale powiedzmy jest cały dzień w pracy i mąż też pracuje do późna. Ona zwykle kończy pracę o godzinie 21. Dziecko jest zostawione u tak zwanej tej osiedlowej nianki, czyli u tej pani, która gdzieś tam dzieci z całego bloku zbiera i się nimi opiekuje. I to zwykle jest tak, że jak ona przychodzi już powiedzmy o 9, to dziecko jest na tyle zmęczone, że ono już śpi, więc je zabiera takie śpiące do domu, kładzie do rano, się budzi, pewnie daje tam jeść, odprowadza znowu do tej nianki.
I tyle.
I jedyny kontakt taki prawdziwy, no to jest weekend, więc to rzeczywiście...
Ja u mnie na przykład w pracy dziewczyny, które urodziły dziecko, wracają do pracy właśnie po to, żeby się nie opiekować tym dzieckiem. One mówią, że one chcą żyć tak jak mężczyźni i nie chcą po prostu być takimi, wiesz, mamami, które opiekują się swoimi dziećmi. Ta dziewczyna, która jest teraz w ciąży, o której wcześniej opowiadałam, ona prawdopodobnie po urodzeniu dziecka będzie musiała przenieść się do stoczni. Ona powiedziała, że ona zostawi dziecko w ogóle w Seulu ze swoją mamą, a ona będzie sobie pracowała w ogóle w stoczni.
To jest w ogóle moim zdaniem tak nieodpowiedzialne podejście do tworzenia rodziny,
zobacz, jaki to jest decydowanie
się na dziecko.
Tak, ale zobacz, jaki to jest w ogóle ciężar dla tego starszego pokolenia. To starsze pokolenie tak naprawdę zbudowało Koreę tak bogatą, jak ona jest teraz. Tak? Cały ten rozwój gospodarczy to tak naprawdę ich krwawica. Oni wychowali dzieci, które mają teraz dobrą pracę i tak dalej, a teraz jeszcze muszą wychowywać tak naprawdę swoich wnuków. To jest dopiero...
I teraz to też taki trochę paradoks, bo można by powiedzieć, że to gdzie teraz jest ten szacunek do osób starszych, bo wydaje się, że w życiu codziennym zwracają się z szacunkiem i w ogóle, ale w ostatecznym rozrachunku jakby wykorzystują też ich taką dobroć i jakby ich takie prawdziwe przekonanie o tym, jak powinna działać rodzina, czyli na to, że mogą liczyć na tych rodziców. To jest takie, tak, wydaje mi się, wykorzystywanie tego starszego pokolenia do ostatniego...
Zgadzam się. Mhm. Dokładnie.
No ale jeszcze wracając do tej pomocy rodziny i do tego, o czym cały czas teraz mówimy, to też problem jest z tym, że Koreańczycy bardzo też opierają się na tym właśnie, co myśli starsze pokolenie i szukają też jakby rad wśród członków rodziny. I wydaje mi się, że to też jest też takie, powoduje to też w pewien sposób taką zależność od tej rodziny. I myślę, że można przytoczyć taki przykład od studentów, którzy zaczynają gdzieś tam studia i dzwonią do mamy po najgłupszy przepis na przykład na coś, żeby coś ugotować.
Dzwoniłam do mamy po przepis.
Jak jadą do miasta szukać mieszkania, no to ja na przykład, jak ja pojechałem na studia, to moja mama chyba w ogóle umie odwiedzić mnie przez 4 lata studiów może była z 5 razy. Mhm. A żeby jeszcze moja mama ze mną jechała szukać mi mieszkania, to w ogóle nie było do pomyślenia. A tutaj jak w ogóle oglądałem tam jakichś moich znajomych, czy potem słuchałem jakichś opowieści, no to jest tak, że w ogóle czasami nawet bez studentów przyjeżdżają matki czy ojcowie.
Same wszystko
płacą i w ogóle. A w Polsce to było tak, że większość moich znajomych to przyjeżdżała, szukała w internecie, czy coś, przyjeżdżała samemu, szukała najtańszych opcji. Jeszcze potem kombinowała, żeby gdzieś tam dorobić, żeby mieć, powiedzmy, jeżeli nie było to akademik, żeby gdzieś tam dorobić do mieszkania, żeby samemu mieszkać.
No stąd właśnie te osoby, które mają 20, po 20 parę lat, to takie dzieciaki są, tak? No bo same
nic nie robią, tak? Potem mama przyjeżdża co tydzień, co 2 tygodnie, przywozi zapas na jedzenia. No i tak naprawdę dosyła pieniądze i te dzieci tak naprawdę są ubezwłasnowolnione, moim zdaniem, do tych lat 30. swojego życia, gdzie potem przychodzi wyjść za mąż i...
podejmować własne decyzje, to już jest wtedy problem dopiero. Dopiero wtedy tak naprawdę ludzie się uczą
żyć.
Tak. Ale działa to też w drugą stronę, no bo jeżeli rodzice mają jakąś silną opinię na dany temat, na przykład jeżeli uważają, że syn czy córka mają studiować prawo, medycynę, a dziecko na przykład, nie wiem, ma jakiś tam pociąg w kierunku, nie wiem, kierunków artystycznych, powiedzmy, no to jeżeli rodzice faktycznie mogą wywrzeć presję na tyle, że to dziecko zmieni jednak zdanie i pójdzie w kierunku, który jest właśnie polecany przez rodziców. To też dotyczy małżeństw, prawda? Tutaj już opowiadaliśmy wcześniej o przykładach, kiedy dzieci rezygnowały ze swoich drugich połówek właśnie pod naciskiem rodziców. Także to też działa jakby w drugą stronę. Że z jednej strony można liczyć na pomoc, ale z drugiej strony też trzeba rodziców się słuchać.
No tak, tak. No ale to też wszystko powoduje to, że to, w jaki sposób ta rodzina działa w Korei, to powoduje, że jakby postrzeganie jednostki, czy kogoś, kto się odłącza od tej rodziny i chce być samodzielny, jednocześnie powoduje, że zdanie o tym kimś jest takie, że to jest osoba chłodna, to jest jakiś rodzaj nieludzkości, czyli takie, że chce się być samodzielny, nie chce się pomocy rodziny.
Samolubny egocentryk, tak jak obcokrajowcy,
tak, którzy przyjeżdżają na drugi koniec świata, żeby tutaj sobie
zabawić się, tak, i dorobić.
Hulanki z fawole. Także ten obraz rodziny tutaj jest dosyć kolorowy, moim zdaniem. I wiele aspektów można tutaj opisywać. No i kolejnym aspektem właśnie jest to, że jakby przyjście na świat tutaj dla dzieci, one przychodzą od razu z takim ciężarem spłaty długów wobec rodziców za to, że dali im życie. W związku z tym związany jest ten cały szacunek do rodziców. Że to rodzice ciężko pracowali, założyli rodzinę, urodzili nas i potem
poświęcili się
i potem nas wychowują, więc musimy mieć do nich głęboki szacunek. Jeżeli my wyrośniemy już i założymy swoją rodzinę, to cały czas musimy mieć gdzieś tam w umysłach i w sercach zapisane to, że tych rodziców musimy zawsze mieć na uwadze, że musimy się nimi opiekować przez całą starość, aż do śmierci. Gdy ci rodzice umrą, no musimy wyprawić im odpowiedni pogrzeb i potem na tym pogrzebie są płacze i lamenty i jakby też jakby wspominanie i dziękowanie za cały trud życia rodziców. Potem po jakimś czasie, co roku się odbywają te...
Czesa,
takie... czyli te, takie hołd, oddawanie hołdu przodkom.
Tak, czyli kłania się wtedy właśnie, szczególnie w
Czusok,
tak. Święto dziękczynienia,
gdzie dziękuje się też swoim przodkom za to, jaki trud przeżyli, żeby też ta rodzina miała jakąś ciągłość.
Tak.
No i potem jakby taką kompletną spłatą długu wobec rodziców to jest przedłużenie linii krwi, założenie rodziny oraz wydanie na świat nowego potomka, żeby ten jakby zamknąć tą linię kredytową.
Wow, jak to pięknie ująłeś. Tak bankowo.
Bankowo.
Ale mi się wydaje, że bardzo dobrze to ująłeś, dlatego że właśnie rodzice uważają, że miłość do swojego potomka to jest właśnie wypruwanie sobie krwi. Wypruwanie żył, czyli poświęcenie całego swojego czasu, walka, żeby dziecko miało właśnie najlepsze wykształcenie, poszło do najlepszej szkoły, miało najlepsze ubrania i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, co naprawdę brakuje i to jest takie straszne, to jest taka zwykła rodzicielska miłość, poświęcanie czasu na zabawę z dzieckiem, na kształtowanie jakiejś, nie wiem, postawy moralnej, uczenie etyki, uczenie dobroci zwykłej, jakiegoś postrzegania drugiego człowieka jako kogoś na tym samym poziomie. No teraz jest tak, że uczy się dzieci tak naprawdę tej konkurencji, że nawet przyjaciela można gdzieś tam zdradzić po to tylko, żeby wyjść gdzieś tam, żeby osiągnąć coś więcej. Także moim zdaniem ten model jest właśnie taki bardzo bankowy, taki bardzo ekonomiczny, powiedzmy.
Tak, i wydaje mi się, że... Znaczy ja nie wiem, bo ja na przykład jestem w stanie, wydaje mi się, że jestem w stanie na przykład pójść, znaczy nie wydaje mi się, tylko że wiem, że jestem w stanie pójść do moich rodziców i na przykład kiedy się źle czuję, kiedy coś mi leży na sercu, jestem w stanie pójść przytulić się do mojej mamy czy do mojego taty i po prostu jakąś taką ulgę otrzymać z takiego kontaktu fizycznego, z takiego właśnie... takiej czystej miłości rodzinnej. A co z kolei ja czegoś takiego prawie nie spotkałem.
Ciekawe, że o tym mówisz, dlatego że właśnie kilka dni temu rozmawiałam na ten temat ze swoim mężem. On ma 40 lat, więc też to takie średnie pokolenie, powiedzmy. I on w ogóle w życiu nie obejmował swojej mamy. Jak był dzieckiem tylko, a już potem, po tych kilkunastu, jak już miał chyba 20 parę lat, to ani razu nie zdarzyło mu się, żeby po prostu się przytulić do mamy.
No właśnie, dlatego co to jest...
Takie ciekawe, prawda?
Tak to wygląda.
Ale wracając właśnie jeszcze do tego obowiązku wobec społeczeństwa, właśnie kiedy stworzy się podstawową komórkę społeczną, czyli wejdzie się w związek małżeński, kiedy spłodzi się potomka, no to wtedy jakby ten obowiązek jest mniej więcej spłacony, tak? Wobec nie tylko rodziny, ale społeczeństwa. I wtedy bardzo często używa się takiego określenia my, czyli nie mówi się mój mąż czy moja rodzina, tylko uri, my.
Nasz,
co ja mówię.
Nasz.
Czyli na przykład ja nie mówię mój mąż, tylko nasz mąż.
No tak.
Bardzo takie ciekawe, prawda? Że
czyli
to jest właśnie...
i mój, i twój.
Tak. Dokładnie.
No tak, no i ta cała hierarchia rodziny i to że mąż jest nasz, a nie twój.
Chyba coś ci się spodobało za bardzo to.
No tak, ale bo trzeba też jeszcze zaznaczyć, jak bardzo ważna jest ta rola mężczyzny w rodzinie i że to głowa rodziny, czy też pierworodny syn, jest jakby najważniejszą częścią w całej rodzinie.
Mhm.
I też czytałem gdzieś w jakimś artykule o tym, że mężczyzna w rodzinie nie jest jakby czymś tu i teraz, tylko jest jakby częścią pewnej historii rodziny.
Mhm.
Czyli jego życie nie zaczyna się, jakby jego rola w rodzinie nie zaczyna się od urodzenia do śmierci, tylko jest jakby częścią pewnego łańcucha krwi, więzów krwi, czyli od prapradziadka, który gdzieś tam był mężczyzną, wydał kolejnego potomka, który założył rodzinę, wydał znowu potomka.
Stąd ta odpowiedzialność ogromna.
Stąd ta odpowiedzialność, że taka trochę, wydaje mi się, taka trochę abstrakcyjna gdzieś tam dla nas odpowiedzialność. jakby ciągłości tej linii krwi, że on się rodzi, ale jego obowiązkiem jest to, żeby miał syna, żeby ten syn znowu przedłużył tą linię krwi. No i też jakby kontynuując to w tym artykule było też napisane, że w sposób takiej metafory, że to kobieta w rodzinie, kiedy rodzi się dziecko, to kobiety nadają temu dziecku tkankę, a mężczyźni dają temu dziecku kości. I co to znaczy? To znaczy, że kobieta daje dziecku coś, co jest tak naprawdę ulotne, coś, czyli daje mu jakieś takie wartości takie niematerialne, jakieś miłość, daje mu jeść i w ogóle i opiekuje się tym dzieckiem, a mężczyzna zapewnia temu dziecku kość, czyli taką podstawę w ogóle istnienia człowieka, fundament, czyli nadaje mu takie wartości, jakby przekazuje jakby mu też poniekąd swoją rolę, którą do tej pory spełniał, czyli rolę tego kontynuowania pokolenia. I to się może przejawiać w takich aspektach, jak na przykład przekazywanie nazwiska. W Korei męskie nazwisko jest przekazywane dzieciom. I dzieci zawsze noszą nazwisko ojca. Kobiety nigdy nie biorą na siebie, nie zmieniają nazwiska na nazwisko męża. No i potem ta linia się ciągnie jakby też... nawet imię chyba nadawane w Korei jest według jakiegoś systemu całego pokolenia.
Tak, bierzesz to wszystko pod uwagę.
No i jeszcze na koniec to, że to też taka ciekawostka, że małżeństwa wśród członków rodziny, na przykład małżeństwo wśród kuzynów jakichś w rodzinie ze strony męża, to jest w ogóle nie do pomyślenia. A na przykład małżeństwa chyba od piątego pokolenia, znaczy od piątego, jak to się mówi? Stopnia pokrewieństwa. Jakby od piątego stopnia pokrewieństwa ze strony żony już jest możliwe. To też jakby też zwraca uwagę na to, jak ta krew męska jest silna.
Tak.
Rozumiem.
Tak, no właśnie tak jak mówisz, że jest Że te role kobiety i mężczyzny są bardzo takie rozłączne. Kobieta zazwyczaj jest uważana jako osoba domowa, tak zwany dzipsaram, tak? Czyli opiekunka ogniska domowego, ktoś, kto zarządza finansami domowymi, kto jest odpowiedzialny za edukację dziecka, ale już na przykład mniej kochanka, prawda? To żona już nie jest jakby obiektem pożądania, do tego są inne kobiety. Boże, jak to teraz zabrzmiało strasznie. Już tak właśnie mówię, jak na to Koreańczycy patrzą, tak?
Natomiast... Miejmy nadzieję, że nie mówisz tak, jak myślisz.
Nie, na pewno nie. Natomiast mężczyzna jest to osoba, tak zwana osoba na zewnątrz, czyli bagatsaram. Osoba taka musi zapewnić środki do życia i środki na wykształcenie dzieci. Co to powoduje? Obecne pokolenie, bo na pewno jest już trochę inaczej wśród tych młodszych ludzi, już tutaj mówiliśmy o tym przed momentem. Pokolenie, które ma trochę więcej niż 40 lat, to jest tak, że mężczyzna i kobieta to jest po prostu taka spółka, dwuosobowa spółka, która żyje takim osobnym życiem. Co to oznacza? Że mężczyzna pracuje w pracy, znaczy pracuje w firmie, chodzi z kolegami na picie, tak naprawdę ma zupełnie osobne życie. Co wiąże się z tym, że stres zawodowy tak naprawdę tylko i wyłącznie może być właśnie, jak się mówi, w sensie stres zawodowy może być... rozwiązany, nie.
No w sensie, niwelowany.
Niwelowany. Tylko i wyłącznie właśnie z osobami przypadkowymi. Nie jest tak, że mężczyzna może wrócić do domu i porozmawiać z żoną na temat swoich problemów, tylko po prostu musi to jakoś inaczej załatwiać. To oczywiście wiąże się z nadużywaniem alkoholu, no bo w Korei stres rozwiązuje się poprzez picie alkoholu. I oczywiście taki zamroczony małżonek, jak wraca późno do domu, no to często właśnie słychać różnego rodzaju, prawda, rzucanie meblami generalnie. Tak. Kobieta również nie rozmawia z mężem, chyba jeżeli tylko chodzi właśnie o jakieś tam sprawy finansowe. Dzieci i przyjaciółki zastępują jej życiowego partnera, czyli ona zajmuje się dzieckiem, rozmawia z dzieckiem, próbuje przekazywać różnego rodzaju wartości temu dziecku. Jak dziecko jest w szkole, czy przedszkolu, czy na uniwersytecie, no to wtedy jej koleżanki jakby zastępują całe życie rodzinne.
No tak, ty mówisz o rodzinie jako o spółce i w pewien sposób to tak działa, a ja bym powiedział, że to rodzina trochę działa jak monarchia, no i ten mężczyzna, który jest głową rodziny, to on tam jest królem, panem i władcą. I to zwykle najstarszy mężczyzna jest głową rodziny. I to jest tak, że synowie po małżeństwie mieszkają z rodzicami, czyli najstarsi synowie, o tym mówię. Czyli jeżeli ktoś, jakiś syn najstarszy, weźmie ślub, ożeni się z kobietą, to ta kobieta przeprowadza się do jego domu i mieszkają zwykle z rodzicami. Natomiast jeżeli córka wyjdzie za mąż, to ona się przeprowadza do swoich teściów, do najstarszego potomka tych teściów, czyli do swojego męża.
Tak, i to jest też takie bardzo tradycyjne podejście, bo jednak w momencie, kiedy kobieta wychodzi za mąż, to nawet w rejestrze, takim oficjalnym rejestrze rodzinnym, wypisuje się ją z rejestru swoich rodziców i przepisuje do rodziny męża. Czyli na przykład w moim przypadku, jakby moi rodzice byli Koreańczykami, to ja już bym nie była ich córką, tylko byłabym jakby żoną syna moich teściów. I teraz to oczywiście powoduje wiele trochę takich niemiłych sytuacji, no bo to nie jest ta sama krew, więc generalnie traktuje się taką synową zupełnie inaczej niż swoje własne dziecko. Synowa ma generalnie, szczególnie jeżeli chodzi o pierworodnego syna, zajmować się rodzicami. Bardzo często część finansów tej podstawowej komórki społecznej musi być przekazywana co miesiąc właśnie dla rodziców męża. I z tego powodu jest bardzo, bardzo dużo różnych takich naprawdę przykrych historii, jeżeli chodzi o relacje między taką kobietą a teściową, bo teściowa ma bardzo dużą taką siłę oddziaływania na to, jak zachowuje się ta dziewczyna. Ta dziewczyna nic nie może powiedzieć, więc teściowa każe jej sprzątać, gotować w taki, a nie inny sposób, wychowywać swoje dziecko w taki, a nie inny sposób. Także z tego powodu na tym tle jest bardzo dużo scysji i bardzo często kobiety, te młode kobiety, chcą jak najdalej wyjechać od rodziny męża. Z tego powodu często też wyjeżdżają za granicę ze swoimi dziećmi, żeby tam te dzieci edukować.
Tak. To jest dla nich najlepsze. Też się samemu uwolnić.
Tak, no właśnie o to chodzi, że to jest z jednej strony to jest właśnie edukacja dziecka, ale z drugiej strony właśnie chęć jakby oddzielenia się od
zapewnienia sobie mentalnego spokoju i zdrowia psychicznego.
Dokładnie. Tak.
No tak, ale i też jakby jeszcze dodając to, że jakby od początku kobiety i mężczyźni w rodzinie są zupełnie inaczej traktowane i to nawet w takich prostych sprawach takich codziennego życia, na przykład, że kobiety kiedyś, jeszcze mi się wydaje, że często też jest tak, że czy na jakieś święta są, to mężczyźni jedzą w jednym pomieszczeniu i ten stół jest jakoś zastawiony obficie, a kobiety tam sobie w kuchni gdzieś tam coś dziobią, obierając marchewki gdzieś tam sobie dziobią, więc to też jest właśnie w ten sposób przedstawione. I to, że jak żeby też rodzice zapewnili sobie byt na starość, jaką siłę, jaki nacisk składą na edukację swojej męskiej części potomstwa. I tutaj też mogę przytoczyć taką historię, kiedyś byłem na takiej kolacji firmowej i dosyć wysoko postawiony pan z takim komentarzem rzucił, który mnie bardzo oburzył, że on jest zdziwiony, że kobiety się stały nagle takie inteligentne, bo kiedyś takie nie były. I mnie to tak bardzo oburzyło i zrobiłem trochę też wbrew panującym ogólnie zasadom w koreańskiej korporacji. Strzeliłem swoje miny, skomentowałem, że dlaczego on uważa, że kobiety są mniej inteligentne, albo że były. No i on wtedy bardzo z tego tak inteligentnie i sprytnie wybrnął, bo on zwrócił uwagę na coś, co w Korei rzeczywiście miało miejsce i wydaje mi się, że jeszcze może ma gdzieś tam na wsiach, że kiedyś było tak, żeby zapewnić przedłużenie tego pokolenia, zapewniało się edukację mężczyznom, najstarszym synom, więc wtedy jakby cała rodzina pracowała na to, żeby zebrać pieniądze, na to, żeby wysłać syna na studia, czy wysłać gdzieś do miasta, żeby się wykształcił, bo potem on będzie się tą rodziną zajmował, a dziewczyny, już na te dziewczyny nie starczało pieniędzy, więc te dziewczyny zawsze gdzieś tam były wokół domu, jakieś prace wokół domowe, no i jakby ich sposób na sposób na ich zapewnienie ich przyszłości to było wydanie ich dobrze za mąż.
Tak.
Czyli wydanie za jakiegoś innego dobrze postanowionego.
To w sumie tak u nas też tak było do pewnego czasu, tak?
Tak.
Wcześniej.
Więc co powodowało jednocześnie to, że te kobiety nie były mniej inteligentne, tylko te kobiety miały mniejsze szanse rozwoju.
Dokładnie. W tym momencie jest tak, że no wiadomo, w Korei ten dobrobyt ekonomiczny nagle po prostu zawładnął Koreańczykami, tak? W ciągu tam kilkudziesięciu lat Korea przeistoczyła przekształciła się w potęgę gospodarczą. Ludzie mają więcej pieniędzy, więc wysyłają i kobiety, i mężczyzn na uniwersytety. Tutaj chyba już bez naprawdę żadnego patrzenia się na płeć. I właśnie to jest ta ogromna rola rodziców. Tutaj właśnie to wykształcenie jest takim podstawowym, tak jak już wspomniałam wcześniej, podstawowym obowiązkiem rodziców. Tak jak mówiłam, nie przekazanie jakichś wartości moralnych, nauki dzieci, jak żyć, tak? Tylko właśnie bardziej ta edukacja. Tylko to. To też jest chyba trochę też taki pokutuje konfucjańskie podejście, bo według konfucjanizmu wykształcenie to jest jeden ze sposobów wyrwania się z tej niższej warstwy społecznej. Więc rola rodziców. Edukacja. No i teraz jak to wygląda? Wygląda to również bardzo, bardzo praktycznie. Bo często jest tak, że Koreańczycy chcą wysłać swoje dzieci na zagranicę. Na zagranicę? Nie.
Za granicę. Na zagranicę.
Jakieś wyspy. Szczególnie jeżeli
na chodzi... Na zesłanie.
No w sumie tak, bardzo dobre słowo. Dlatego, że wysyła się te dzieci, które mają często kilkanaście lat, czyli do tych szkół podstawowych, tak? Gimnazjum powiedzmy. Ale też dzieci starsze, 20 parę lat, które chodzą na amerykańskie uniwersytety. To jest, Ameryka jest oczywiście, wykształcenie amerykańskie jest uważane za jedne z najlepszych, więc Koreańczycy wypruwają sobie żyły, żeby właśnie tam swoje dzieci wyrwać, wysłać.
No już ci się plącze język dziecko.
Plącze mi się język już.
Podkręcili nam tę muzykę.
Tak, chyba dlatego mi się właśnie plącze język. Często jest właśnie tak, że mężczyzna zostaje w Korei i niestety zarabia tutaj pieniądze na to, żeby opłacić taki wyjazd swoim dzieciom i swojej żonie. I z tego powodu już powstały nawet takie terminologie używane na tego rodzaju ojców. Chyba najbardziej popularną jest tak zwany ojciec gęś, tak? Kirogi Abba. Tego rodzaju panów jest około 200 tysięcy na tę chwilę i to polega na tym, że wysyła się właśnie kobietę, żonę z dziećmi do Stanów Zjednoczonych, najczęściej do Stanów Zjednoczonych, oczywiście jest jeszcze Australia, Nowa Zelandia, Anglia i po prostu przez lata ten ojciec dolatuje do tam, nie wiem...
Matki z dzieckiem.
Do matki z dzieckiem, tak? Tak jak gęś, która migruje. I stąd właśnie ten ojciec gęś. Ci mężczyźni, którzy mają pieniądze, żeby często latać właśnie do swojej rodziny, to nazywani są taty orły.
Aha.
Tak zwany toksuri abba. Którzy mają na tyle pieniędzy, że po prostu mogą z tą rodziną się często widać. Ale często to jest może tak raz na miesiąc, no to już chyba naprawdę góra. Mężczyźni, którzy w ogóle nie mają pieniędzy na to już, żeby
latać,
to są ojcowie...
Pingwiny.
Czyli po prostu, no tak jak pingwiny, nie mają skrzydeł.
Tak.
A ci ojcowie, którzy już w ogóle nie stać na to, żeby wysłać dzieci za granicę, nazywają się ojcowie wróbelki, tak zwane ciamse appa, ponieważ oni wydają pieniądze na to, żeby kupić czy wynająć studia na Gangnam. Tutaj chyba nasi słuchacze wiedzą, co to jest Gangnam. Aha. To jest taka bogata ulica. Tak, dzielnica, gdzie też jest bardzo dużo bardzo dobrych szkół, ale żeby wysłać dziecko do takiej szkoły, to trzeba być zarejestrowanym właśnie w tej dzielnicy jako rezydent. Mhm. Więc wynajmuje się tam mieszkanie za jakieś okropne pieniądze właśnie dla rodziny, znaczy dla żony i dla dziecka. Natomiast ten ojciec wynajmuje sobie jakieś tam kosite albo kosiłą, czy taki motelik powiedzmy, niedaleko pracy. I on po prostu dojeżdża tylko właśnie na weekend.
Dolatuje kawałek, jak wróbelek.
Jak wróbelek na południe właśnie Seulu. Czyli ojciec jakby musi zarabiać pieniądze, to już wcześniej podkreślaliśmy. Natomiast matka zostaje z tym dzieckiem i właśnie jest odpowiedzialna za jego rozwój i za jego przyszłość. Czyli właśnie ona jest odpowiedzialna za to, żeby dziecko dostało się do prestiżowego żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, średniej, a następnie uniwersytetu. Właśnie takim końcowym golem wszystkich starań rodziców jest to, żeby wysłać dziecko do jednego z trzech najbardziej znanych uniwersytetów, czyli Seoulde, tak? Yonsei i Korea University. Ta święta trójca, tak zwany Sky. No i oczywiście z tego powodu też dzieciaki są wysyłane po zajęciach podstawowych do tak zwanych hagwonów, czyli co, takich instytucji, tak, edukacyjnych, ale też na właśnie prywatne korepetycje, szczególnie z języka angielskiego.
No tak, i wydawałoby się, że ta rodzina w Korei to rzeczywiście działa według harmonogramu, według całego planu, który został już przygotowany już znaczy jakby jest ułożony od wielu pokoleń, od stuleci, i to tak cały czas działa. Natomiast wszystko nie jest tak kolorowe, ponieważ w Korei jest dużo historii, które jakby zaburzają ten konfucjański model rodziny, i dzieje się tutaj naprawdę, tu się dzieją jakieś naprawdę niesamowite historie
komiczne?
Znaczy nie, i komiczne, ale też tragiczne, jakieś historie dotyczące rodziny, które są bardzo dobrze zarysowane w koreańskich dramach, i pewnie nie oglądasz, bo ty nie masz telewizji. Ja natomiast odkąd mam... Telewizora, tak. Ja odkąd w domu mam telewizor, czasami się zdarza oglądać jakieś dramy, które tak po prostu dla zabicia czasu i odprężenia się, po prostu siedzenia w domu.
Dobra, już się nie tłumacz.
Jedzenia czegoś przed telewizorem. No i to wygląda tak, że rzeczywiście te problemy takie zwykłe, rodzinne, takie jakie mamy w Polsce, myślę, że na całym świecie, dotyczą również koreańskich rodzin, czyli dochodzi do rozwodów.
Największy odsetek, tak.
Dochodzi do kłótni o podziały majątku, szczególnie jeżeli to są jakieś tam rodzinne biznesy. Te wszystkie koreańskie dramy teraz się opierają na tych tragediach, na tych, że komuś...
No jak to dramy?
No tak, na tym, że komuś coś źle dzieje, więc są płacze, są wyrywanie włosów, jakieś straszne rzeczy. No ale to wszystko jest też oparte na tej rodzinie. Czyli jakby koreańskie dramy to nie jest tak jak jakiś chirurdzy w Polsce, gdzie jest historia o szpitalu, bo nawet jeżeli to jest historia o szpitalu, to tam jest rodzina, która zarządza tym szpitalem, ojciec pokłócił się z synem, bo kazał synowi wyjść ożenić się z tą kobietą, ten nie chce, i jakby coraz bardziej w tym koreańskim społeczeństwie są pokazywane te niefajne modele rodziny. No i wydaje mi się, że to też istnieje. Ja też słyszałem od moich znajomych jakieś historie, gdzie dzieci właśnie chcą być indywidualne, w bardzo młodym wieku uciekają, nie w dosłownym sensie uciekają, ale wyprowadzają się z domów rodzinnych, chcą na własny koszt żyć, samemu się utrzymywać, żeby też nie mieć tego ciężaru swojej rodziny, ale też ciężaru w sensie słuchania ciągłego rad swoich rodziców.
Ja właśnie myślę, że te dramy koreańskie to jednak spełniają bardzo ważną rolę, bo właśnie jakby pokazują te wszystkie problemy, którymi owładnięte jest tak naprawdę koreańskie społeczeństwo, a przez to powodują jakąś zmianę, tak? Tak samo na przykład jeżeli chodzi o homoseksualizm. Też w dramach pojawiają się już wątki homoseksualne, tak żeby po prostu społeczeństwo przyzwyczaić, albo przynajmniej, żeby ze społeczeństwem rozpocząć pewną dyskusję na ten temat, tak? Że coś takiego jest, podyskutujmy i coś zmieńmy.
Tak, ale też wydaje mi się, że te problemy wszystkie, które jakby pojawiają się w tym społeczeństwie, to też w dużej mierze są spowodowane właśnie tym systemem konfucjańskim rodziny, bo to w pewien sposób ogranicza człowieka jako jednostkę i każe mu być częścią czegoś, z czym nie do końca człowiek się zgadza, więc
tak.
To...
Tak, ten koncept rodziny, już tak podsumowując, koreańskie i polskie, jest zupełnie inny, mimo że przecież w Polsce rodzina to też jest bardzo taka ważna jakby koncepcja, tak, w naszym całym społeczeństwie. Natomiast w Korei jest to ciągle takie bardzo pragmatyczne podejście, przynajmniej teraz, obecnie. Ciągle jest to uważane, że rodzina to jest taka spółka, która dąży do maksymalizacji swojego dobrobytu i jakiegoś zapewnienia pomyślnej przyszłości sobie i swoim dzieciom. To jest taki priorytet. Ja mam wrażenie, że właśnie w rodzinie ciągle jakby biegnie się za więcej, za lepiej, żeby wszystko zoptymalizować, żeby nie wypaść z jakiegoś tam biegu, tak? Tego biegu szczurów chyba. Ja myślę, że to jest właśnie związane z tym bardzo szybkim rozwojem gospodarczym Korei, bo właśnie to spowodowało, że człowiek w jakiś sposób został utowarowiony, powiedzmy, że każdego bardzo łatwo zastąpić. Każdy Koreańczyk, przynajmniej teoretycznie, jest bardzo dobrze wykształcony, ale jest ciągle tym takim trybikiem w tym całym mechanizmie. I żeby przynajmniej być tym trybikiem, to naprawdę trzeba postarać się dosyć mocno. I w tym momencie gdzieś po drodze jakby gubi się to takie człowieczeństwo zwykłe.
No właśnie, wydaje mi się, że Koreańczycy sami zaczynają się zapędzać ślepą uliczkę. Taką, że teraz już nie wiadomo tak naprawdę, w którym kierunku to teraz się to uda, bo ta rodzina jest ważna i to wszystko tak działa, ale to doszło do takiego stopnia właśnie jak powiedziałaś, takiego odczłowieczenia, że to jest bardzo ciekawe, w którym kierunku to teraz się to się potoczy.
Zobaczymy. W następnej audycji będziemy rozmawiać właśnie bardziej szczegółowo o edukacji. Powiemy, jak to wygląda na każdym szczeblu i dlaczego to jest takie ważne.
Tak, więc w pewnym stopniu będzie to też jakby też trochę taka kontynuacja tej audycji, bo będzie mowa o tym wyścigu szczurów.
Tak.
Będzie mowa o tym właśnie, w jaki sposób Koreańczycy starają się być jak najlepsi, a jednocześnie w jaki sposób sami siebie odczłowieczają.
Dziękujemy za uwagę dzisiaj i zapraszamy.
Zapraszamy.